Aleksandra Karasińska, dziennikarka, redaktor naczelna Forbes Woman, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Rozmawiamy o pieniądzach. Chciałam też podpytać o pieniądze, ale w kwestii pokolenia Z. Bardzo dużo uczę się od tych młodych osób. Oni z taką większą otwartością podchodzą do pieniędzy i wiedzą, że są warci tych pieniędzy. Ja jestem milenialsem i trochę na to patrzę tak, znowuż jakieś roszczeniowe pokolenie, ale z drugiej strony trochę im zazdroszczę, że ja nie miałam takiej odwagi. I chociażby patrzeć nawet w kontekście ofert pracy. Nadal nie podaje się widełek, a nawet jeżeli one są, to są tak rozstrzelone od najniższej krajowej do 10 tysięcy brutto, że człowiek tak naprawdę nie wie, w co się wstrzelić.
Wiesz co, ja się też spotykam z takimi negatywnymi opiniami o pokoleniu Zetek, że są roszczeniowi, że są leniwi, że są zbyt egoistyczni, że nie mają etosu pracy. Słyszę tak od polskich przedsiębiorców. Ale słuchajcie, ktoś ich wychował. Ktoś jest ich rodzicem i to są właśnie pokolenia, te, które weszły na rynek pracy w latach 90. albo 2000. Więc teraz na nich narzekają. A prawda jest taka, że to są młodzi ludzie, którzy owszem, być może dostali więcej niż poprzednie pokolenie i wychowali się w trochę lepszych warunkach materialnych. Mogli już wyjeżdżać za granicę, pojawiły się stypendia, tanie linie lotnicze, otworzyła się Europa. Którzy mają dostęp do internetu, do, nie wiem, mediów międzynarodowych, oglądają Netflixa i tak dalej. I oni mówią, dlaczego ja mam żyć gorzej niż moi koledzy w Niemczech, w Holandii, w Czechach, na Słowacji, na Litwie. Tak? Dlaczego mam mieć inne prawa? Dlaczego mam mieć gorszą sytuację w pracy? Skoro wyjechali i zobaczyli, jak tam się żyje, to oni nie rozumieją, dlaczego mają być gorzej traktowani. Dlaczego w firmach nadal ma być seksizm, dlaczego ma być złe traktowanie młodych ludzi, wykorzystywanie na przykład stażystów, niepłatne staże, dlaczego mają zostawać po godzinach, skoro zatrudniono ich na 8 godzin, a nie na 12. I ja myślę, że to, że oni jasno i mocno komunikują, że takiej pracy nie chcą. Poza tym nie ma etatów. Skończyła się już praca, bezpieczeństwo takie pracowe, tak? I tak w Polsce bezrobocie jest niskie, ale oni często pracują na śmieciówkach. I stąd ja myślę, że to jest racjonalne w tym sensie, że no oni taki świat zastali, tak? I w Stanach Zjednoczonych urodziło się pierwsze pokolenie od II wojny światowej, które nie załapało się na ten American Dream, że jeżeli będziesz się kształcić i ciężko pracować, to twoje dzieci będą miały lepiej niż ty. To jest pierwsze pokolenie to covidowe, które będzie miało gorzej niż ich rodzice i gorzej niż ich dziadkowie. I jest to zjawisko silent quitting, czyli odchodzą z pracy, jeżeli im nie pasuje coś, ale też mieszkania na przykład z rodzicami, no bo nie stać ich na usamodzielnienie się. Albo wracają do rodziców po jakimś nieudanej próbie pracy w mieście. I trochę podobnie, chociaż Europa jest nieco innym gospodarczo rynkiem, trochę podobnie jest w Polsce. To znaczy ci młodzi ludzie rzeczywiście mają dużo jaśniejsze oczekiwania od tego, czego chcą od pracy i od czego chcą od życia. Ja myślę, że to nie jest nic złego. I ten rynek ostatecznie będzie musiał się do nich przystosować, dlatego że to oni są przyszłością. Nie będzie innych pracowników. To jest nasza przyszłość. Myślę, że to jest dosyć ciekawe w ogóle zjawisko, jakie ja obserwuję w polskich firmach. Trochę takiego konfliktu, no nie trochę, bardzo konfliktu pokoleń. Tych, którzy tworzyli polski kapitalizm, właśnie pracowali od rana do wieczora, poświęcali się, nie mieli żadnego życia prywatnego, takich nieobecnych ojców czy nieobecne matki, którzy zakładali firmę i harowali, naprawdę harowali, żeby tym dzieciom dać wszystko, dom, samochód, wyjazdy zagraniczne, edukację. No i tych młodych ludzi, którzy już jakieś tam podstawy materialne mają, ale mówią, ja nie chcę tak pracować, ja nie chcę tak żyć, ja chcę mieć czas dla siebie, dla swoich przyjaciół, dla swojej rodziny. Może chcę trochę pożyć, może chcę trochę odpocząć, może chcę coś zwiedzić, coś zobaczyć, czegoś doświadczyć. Tym bardziej, że ten świat jest strasznie nieprzewidywalny i nie mówię tylko o COVID-zie czy wojnie za granicą, ale w ogóle żyjemy w takim świecie, którym mówi się, że jest to age of disruption, czyli wiek zakłóceń, głównie technologicznych, ale też społecznych. I przy tak wielkim poziomie niepewności, oni nie mają pewności, że jak będą ciężko pracować, to właśnie będą mieli to samo co rodzice. Jakby obietnica dobrego, dostatniego życia na emeryturze wcale ich nie musi dotyczyć. Więc myślę, że to wcale nie jest nieracjonalne. I ja myślę, że też możemy się wiele od tego pokolenia uczyć, a jeżeli nie uczyć, na pewno go zaakceptować.
To jeżeli tak o nauce mówimy, to tak się zastanawiam, czy możemy sobie wdrożyć jakieś treningi, które spowodują, że będziemy mieli większą odwagę, żeby pójść do szefa poprosić o podwyżkę. Nie wiem, robimy to przed lustrem, czy po prostu musimy, nie wiem, lepiej o sobie myśleć.
Są prostym i miłym odpowiedzią na twoje pytanie, to bym powiedziała, idź do mentora, ćwicz, przeczytaj książkę. Dziewczyno, możesz, musisz, włóż nogę w drzwi, usiądź przy stole, zabieraj głos i to wszystko, te wszystkie rady, które coachowie i coachki dają. Ale ja postaram się opowiedzieć poważniej i tak jak naprawdę wierzę w to i może bardziej skomplikowany trochę sposób. Jeśli myślimy o równości kobiet na rynku pracy, to nie wymagajmy tej równości od siebie. Czy wiecie, my nie możemy jeszcze nakładać na siebie kolejnego obowiązku, mówię, a teraz będę odważna, a teraz będę negocjatorką, a teraz zarobię kupę kasy, a teraz w ogóle będę mistrzynią świata Instagrama i zrobię jeszcze coś tam. Nie. My i tak wychowujemy dzieci i pracujemy. To są dwa etaty. Ja myślę, że Polki mają dosyć tej sytuacji, kiedy kolejne rzeczy muszą zrobić same. I myślę, że powinnyśmy naprawdę odważnie odwrócić tą sytuację i powiedzieć, ja wymagam od państwa. Ja wymagam, żeby dało mi przyzwoite, tanie, dostępne żłobki. Przyzwoite, na dobrym poziomie, blisko domu, przedszkole. Żeby była opieka medyczna dla mnie i dla mojego dziecka w przychodni niedaleko domu. Albo żeby był transport publiczny, PKP, PKS, żeby mogła dojechać do najbliższego miasta, miasteczka, gdzie będzie opieka medyczna. I bez tego Polki po prostu nie będą rodzić dzieci. Czy to będzie 500+, czy to będzie 800+, czy to będą kolejne nawoływania, żeby kobiety nie pracowały i zostały w domu. Po prostu nie. Dzisiaj kobiety nie cofnie się do kuchni. I nie możemy mówić sobie, dziewczyno, ty się zmień, bo oczywiście jest wiele rzeczy, które same możemy zrobić. Ale ja bardzo nie lubię w tym takim dyskusji o prawach kobiet i roli kobiet w społeczeństwie przekładania kolejnego obowiązku, tak po amerykańsku jeszcze, dziewczyno, musisz jeszcze się tego nauczyć. Oczywiście, jak możesz, to się naucz. Ale prawda jest taka, że jeżeli wszyscy razem w społeczeństwie, państwo nie umówi się, że żeby stworzyć warunki dla kobiet do rodzenia dzieci i rozwijania się w pracy, a to praca jest potrzebna też nam. Kobiety są potrzebne na rynku pracy, bo naprawdę starzejemy się, nie ma ludzi do pracy, albo będziemy musieli brać migrantów i zresztą będziemy i tak musieli, ale takim pierwszym prostym zasobem to jest zwiększenie ilości kobiet na rynku pracy, czyli żeby kobiety się przekwalifikowały, pracowały, łączyły te obowiązki opiekuńcze z pracą zawodową w pełnym etacie czy niepełnym, w jakimkolwiek. Jest to potrzebne polskiej gospodarce. Wiedzą o tym politycy, wiedzą o tym ekonomiści, wiedzą o tym właściciele i właścicielki firm. Więc skończmy wreszcie z tym kolejnym mówieniem, że ty, dziewczyno, coś musisz. Nie, ty musisz coś dostać od państwa, żeby pełnić role społeczne, które to państwo od ciebie chce, czyli bycia pracowniczką i matką.
I bardzo mi się to podoba. Chciałabym, żeby to faktycznie tak wyglądało i może się nam niedługo szczęśliwie odmieni. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Moim Państwa gościem była Aleksandra Karasińska, redaktor naczelna Forbes Woman. Do usłyszenia.